I wracamy do studia w Warszawie. Maciej Korzuszek przysłuchiwał się rozmowie o sprawach zagranicznych z panią Ireną Lasotą. Maciej Korzuszek jest szefem działu zagranicznego Gazety Polskiej. Przed nami teraz święta, ale wcześniej Unia Europejska wprowadzi nam najprawdopodobniej artykuł 7. Powinniśmy się bać.
No, powinniśmy się bać w jakimś sensie, no bo też moim zdaniem mówienie, że tam nic nam nie zrobią, nigdy do niczego nie dojdzie, to też jest trochę takie mówienie, które daje carte blanche polskiej dyplomacji. To znaczy to, że ja zakładam, że jest zła wola po stronie Brukseli, po stronie państw europejskich, to nie znaczy, że polska dyplomacja powinna się położyć na plecach i tylko krzyczeć, że nas mordują, prawda? No na pewno nie, więc ja bym czegoś więcej oczekiwał. Natomiast to, czy my jesteśmy w stanie zapobiec wprowadzeniu tego artykułu, zapewne ta pierwsza część, myślę, zostanie wprowadzona, czyli to 7.1, czyli formalne ostrzeżenie skierowane do państwa. Ta część 7.2, czyli między innymi na przykład ograniczenie praw do głosowania danego państwa w instytucjach europejskich i jakieś tam sankcje, no już wprowadzenie jej będzie dużo, dużo trudniejsze. Już niektórzy wieszczą, prawda, że Węgrzy nas sprzedadzą i prawda, zostaniemy jak ten Himmelsbach z angielskim, ale Na to się na razie nie zanosi, tak? No nie róbmy tragedii greckiej z normalnej polityki, bo to ciągle jest normalna polityka tylko.
To przypomnijmy, skąd się wziął ten artykuł 7.
No, tak jak mówiłem już, mówiłem poza anteną. Artykuł 7 został wprowadzany w traktacie amsterdamskim w 99 roku i wtedy jednym z jego głównych zwolenników był Jörg Haider, czyli szef już nieżyjący dzisiaj FPO, czyli takiej nacjonalistycznej, skrajnie prawicowej partii austriackiej. I narzędzie to zostało wprowadzone po to właśnie, żeby dyscyplinować te państwa, które do Unii Europejskiej wtedy pukały, za chwilę zostały przyjęte, czyli Polskę właśnie, Czechy i tak dalej, i tak dalej. I ten artykuł 7 temu właśnie służyć miał i nawet bardzo ciekawa tam się pojawia retoryka w uzasadnieniu tego artykułu, wprowadzenia go do tego. Zresztą Wojciech Sadurski, taki polski, myśliciel, jakby opisywał go z punktu widzenia takiego akademickiego. W tej chwili on chyba w Australii ma swoją siedzibę. I on pisał właśnie, że obawa była taka, żeby w państwach, w których niedawno był system totalitarny, nie pojawiła się pokusa powrotu do tego systemu. Prawda? Oczywiście to fajnie brzmi, tylko właśnie widzimy tą taką butę europejską w tym, jak ktoś takiego języka używa, bo okazuje się, że ludzie, którzy walczą z systemem postkomunistycznym, a już nie mówiąc o systemie komunistycznym, teraz są dyscyplinowani właśnie z tego względu, że mają jakieś pomysły na powrót do niego. No zupełnie nie o to chodzi. Prawda? Trzeba nie znać polskiego kontekstu, żeby takie rzeczy opowiadać. Nie?
Wspomniałeś o Austrii, wspomniałeś o partii wolnościowej FPÖ, no i teraz ta FPÖ jest w rządzie. Od wczoraj, przedwczoraj doszło do podpisania umowy koalicyjnej między Sebastianem Kurzem i szefem nowym, kolejnym następcą Jörga Haidera. Czy to będzie jakaś zmiana w polityce europejskiej? W polityce Niemiec na przykład.
My musimy, to jest bardzo ciekawy będzie eksperyment, bo my zobaczymy, czy rzeczywiście ta prawica, która niewiele ma tak naprawdę z Prawem i Sprawiedliwością wspólnego, bo to jest zupełnie inna prawica, o zupełnie innej proweniencji, a przede wszystkim to, co ją oddziela od PiS-u, to jest jakaś tam zawsze doza prorosyjskości w różnych dawkach serwowana. Natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście coś się z tej takiej wspólnoty ideologicznej, która gdzieś w pewnych miejscach zachodzi, czyli na przykład z przeciwstawianiu się różnym pomysłom federacyjnym, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czy przeciwstawianiu się zupełnie otwartym granicom w przypadku imigrantów, czy coś z tego, jakieś korzyści wynikną, tak? Bo ja uważam, że to, co jest jakby wielką bolączką tych wszystkich partii nowych, ja bym powiedział, że jedyną partią, która by była porównywalna, to jest Kukiz, chociaż jest średnio prawicowy, ale jak jakby na tej samej fali jakby wzrósł, tak, w fali jakiegoś oburzenia takiego populistycznego i tak dalej, no to widzimy, że problemem tych partii jest to, że w praktycznej polityce one często się zaczynają gubić. Tak. Znaczy ich postulaty są bardzo jakby efektowne i ciekawe na wiecach, ale potem jak to trzeba przełożyć w jakiś sposób na coś, co miałoby mieć wpływ na realną politykę, to zaczyna być chaos i z tym może być rzeczywiście ciężko. Chociaż oczywiście FPO trochę się różni, bo ma praktykę uczestniczenia w rządzeniu, tak? Już w 2000 roku było chociażby w koalicji rządzącej. Tak?
No poza tym tylko częścią koalicji, no tak. Większość tego rządu stanowi.
Zresztą sam Kurz też ludowa. to nie jest Macron, tak? To też jest inna trochę postać zupełnie. Znaczy w sensie jest młody też i tam bla bla bla, ale jeżeli chodzi o poglądy, to na pewno nie jest taki super, jak to uber Europejczyk, jakiego widziano w Macronie.
Za chwileczkę będziemy rozmawiać z Andrzejem Kępą, który w Wiedniu, mam nadzieję, przysłuchuje się naszej rozmowie, więc bliżej poznamy, kim jest i Sebastian Kurz, i jego koalicjant, i jakie są plany na przykład wobec Polski. Bardziej pytanie jest takie, czy istnienie czegoś, co jest trochę z boku od europejskiego głównego nurtu w Austrii, zmienia pozycję tego bloku, który tutaj Polska usiłuje budować, czyli Polska, Czechy, Węgry i Słowacja.
No tak, no, my trochę dużo o tym opowiadamy, ale pamiętajmy, że do tego jest jeszcze bardzo daleko. Ja bym sobie bardzo życzył tego, żeby Polska była jakimś alternatywnym blokiem. Natomiast no, Niemcy mają doświadczenie sięgające, prawda, kilkudziesięciu lat w budowaniu tych swoich bloków, więc coś równie silnego i mające równie twarde podstawy w interesach. Ja niedawno byłem zresztą z szefem waszego radia Krzysztofem Skowrońskim w Czechach i na przykład tam dziennikarze mówili wprost nam, że no, my nigdy nie zrobimy czegoś, czego Niemcy nie chcą. My jesteśmy de facto kolejnym Bundeslandem i właściwie nam to tak do końca nie przeszkadza, bo to doskonały ma wpływ na naszą gospodarkę. Oczywiście Czesi mogą sobie na to pozwolić, my średnio. Tak? Więc to też nie jest tak, że w tej grupie wyszehradzkiej już nawet bez Austrii jest jakaś jednomyślność i doskonała. Natomiast te bloki trzeba budować, bo może nawet jeżeli to nie będzie stała jakaś, że tak powiem, drużyna przyjaciół, no to chociażby w niektórych głosowaniach ktoś nas poprze, albo chociażby znajdziemy partnera, który najbardziej radykalne sankcje wobec Polski zawetuje. Tak? No i jakby trochę powstrzyma to szaleństwo, tak? No bo w pewnym sensie paradoks Unii Europejskiej, powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że polega na tym, że jak spojrzymy na tą debatę w Parlamencie Europejskim, która niedawno była, dotyczyła Polski, to właściwie tam głosów, które krytykowały Polskę i tych, które ją broniły, właściwie było tyle samo. Tylko że wpływ tych ludzi, którzy Polski bronili, na instytucje unijne poza Parlamentem Europejskim, czyli na przykład na Komisję, czyli na przykład na Radę Europejską, jest de facto zerowy. Tak? To znaczy partia, nie wiem, UKIP brytyjska, czy inne partie tego rodzaju, szwedzkie, duńskie, różnej proweniencji, tak naprawdę średni mają wpływ na cokolwiek w Europie.
Wpływ na Europę mają Niemcy i pani Angela Merkel, której jakoś nie udało się utworzyć rządu mimo wielu miesięcy.
A jak mówiła Angela Merkel, wir schaffen das, czyli damy radę.
No i co? I nie dali za bardzo.
No, ciągle dają.
Ciągle dają. Przyglądamy się tym rozmowom koalicyjnym. Wygląda na to, że będzie koalicja... Miała być koalicja Grosse Koalition, Groko, a będzie koalicja Koko, tak?
No, ja tak, polityka niemiecka jest dosyć specyficzna i w końcu pewnie do jakiejś koalicji dojdzie, tak? No, tam powiedzą,
czy będą jednak wybory, tak? Jak, na co stawiasz? Jakbyś miał się zakładać,
jakbym miał się zakładać, płyn, to myślę, czy to będzie Jamajka, czy Groko, czy Koko, to Angela Merkel w końcu doprowadzi do czegoś konkretnego. I pójdzie na wszystkie kompromisy, bo teraz wybory dla niej by były no, ogromną porażką. Same rozpisanie tych wyborów.
Ale za każdy miesiąc będzie jeszcze większa, będzie tą porażkę zwiększał.
Tak, oczywiście. Oczywiście.
Więc zobaczymy. Maciej Kożuszek w naszym studio, a przy telefonie we Wiedniu, proszę państwa, Andrzej Kępa. Szczęść Boże.
Cześć Boże, dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Witamy serdecznie. Już jest rząd austriacki, czy to jeszcze musi potrwać?
Jest rząd austriacki, został wcześniej ogłoszony program. podały później, troszeczkę zostały podane już nazwiska konkretne, program Austrii Razem dla Austrii, tak się nazywa program, około 183-stronicowy, składający się z 5 bardzo ważnych rozdziałów, które to pan Strache i pan Kurt widzą. One dotyczą głównie państwa Europy, porządku, bezpieczeństwa, przyszłości, sprawiedliwości oraz lokalizacji i zrównoważonego rozwoju.
A co tam piszą o nas?
Co piszą o nas? Ja bym to może w ten sposób odczytywał, że dla nas, według mojej oceny, to są dobre zmiany i dobre czasy nadchodzą, ponieważ staje się jakby na celowniku tego rządu, staje po pierwsze sprawy narodowe, jednocześnie jak najbardziej sprawy Austrii, ale widziane pod kątem i sprawy Europy, ale widziane pod kątem Austrii. Na pewno ten rząd nie chce kontynuować rządu czy też może powiedzmy polityki prowadzonej przez eurobiurokratów i przez panią Angelę Merkel, to znaczy stworzenia, mówi się to ładnie, Stanów Zjednoczonych Europy, ale ja bym to nazwał raczej Związku Radzieckiego Europy, tak troszkę złośliwie z mojej strony, ponieważ tutaj jakby kapitał chce zawłaszcząć całym potencjałem i dobrobytem to tego, co ma Europa.
Wejdę panu w słowo. Jeżeli Stany Zjednoczone Europy mają tworzyć ludzie z przeszłością komunistyczną, to z tych Stanów Zjednoczonych musi wyjść Związek Radziecki. No nie da się inaczej.
Tak. Bardziej precyzyjnie nawet taki sowiecki. No, natomiast wracając do samego rządu, myślę, że jest wiele paralelnych tutaj między rządem pana premiera Morawieckiego i Sebastiana Kurza. To, co jest wyjątkowe, co go jeszcze nie było na scenie politycznej, to ogromna zgodność. Współpraca między tymi dwoma politykami. Oni zresztą nawet prezentując rząd, zaprezentowali się w podobnych garniturach. Różnili się między sobą tylko delikatnie odcieniem krawata. Tak naprawdę to nawet ten sam wzorek mieli.
No, ale różnica pokolenia jest między oboma panami, prawda?
Zgadza się, ale tutaj Sebastian Kurz otrzymał dużo komplementów ze strony pana Strachego. Właśnie pod tym względem, że okazał się człowiekiem bardzo otwartym, bardzo pracowitym i sumiennym i co najważniejsze, on budzi po prostu zaufanie. Mimo tego, że ma tylko 31 lat, będzie to na pewno najmłodszy kanclerz, chyba jeden z najmłodszych kanclerzy w historii Europy. No i co jest jeszcze ciekawe, to, że sam skład rządu 16-osobowego, bo składa się on z 8 przedstawicieli partii chadeckiej, 6 przedstawicieli partii wolnościowej i 2 wiceministrów, czyli sekretarze stanu do spraw wewnętrznych i sekretarze stanu do spraw finansów. Jest bardzo duża ilość pań, w tym zdecydowanie większa ilość pań niż w poprzednich rządach, gdzie duże dopowiedzenie miały i które prowadziły partia prowadziła socjalistyczna. Także ogólnie rzecz biorąc, ciekawa jest właśnie taka sytuacja, że mamy na rynku politycznym, bo to już jest 6 prawicowy rząd w Europie, że prawicowe partie przejmują rządy w danych krajach i jednocześnie pierwsze, co się zajmują się sprawami socjalnymi. Bo tutaj zapowiedziano, że bardzo obniżenie podatków dla grup nisko zarabiających i średnio zarabiających. Jest też taki program nowy wprowadzony, to jest Rodzina Plus, ładnie to brzmi w polskich uszach. Będzie na pewno zmniejszenie zasiłków dla uchodźców, przypomnę, z 900 na 365. Istnieje możliwość bonifikacji dla tych uchodźców, którzy będą się chcieli kształcić jeszcze dodatkową kwotą chyba 160 paru euro. Także jest tutaj taka, no naprawdę zauważa się socjalną taką sprawiedliwość ze strony rządu i duże zainteresowanie właśnie młodymi, wykształceniem, przyszłością samej Austrii i bezpieczeństwa wewnętrznego.
To w Austrii, czyli czekamy, przyglądamy się, co się będzie działo. Czy Maciej Kożuszek ma pytanie do Andrzeja Kępy z Wiednia?
No, chciałem zapytać, jak wyglądać będą stosunki z Rosją po tej zmianie, bo to chyba jest coś, co nas najbardziej tutaj w Polsce niepokoi.
Austria chciałaby, zresztą to zapowiedzieli również ci dwaj panowie przy prezentacji, chcieliby, aby stosunki z Rosją się poprawiły. jednocześnie utrzymuje, jest za utrzymaniem sankcji wobec Rosji, ale to powiem w ten sposób, że tutaj jest jakby zauważalna stanowcza polityka wobec Rosji, jednocześnie życzeniem jest to, aby te stosunki między tymi krajami, znaczy między Europą a Rosją były poprawne, ale tylko wtedy, jeżeli Rosja zmieni swoje nastawienie zarówno do Europy, jak i również swoją ekspansywną politykę w stosunku do krajów bezpośrednio do niej, bezpośrednio sąsiedzkich.
Także no, wszystko się będzie kształciło. Ja jeszcze mam pytanie personalne. Mianowicie poznaliśmy i przy okazji kampanii wyborczej w Austrii rozmawialiśmy kilkukrotnie z Janem Leduchowskim, polskim arystokratą, ale też Austriakiem, człowiekiem, który wspaniale, pięknie mówi literacką polszczyzną, mimo że urodził się i wychował we Wiedniu. No i pytanie, czy pan Jan w jakiś sposób obejmie odpowiedzialne stanowisko?
Otóż według moich oczach otrzymał takie ważne zadanie. On od samego początku, kiedy przystępował do wyborów, przecież miał tylko 6 tygodni na zbudowanie kampanii wokół siebie, więc uzyskanie, znalezienie się w pierwszej dziesiątce, w 10% ważnych osób VP po wyborach, to był duży sukces dla niego, a przypomnę, że w samym Wiedniu zajął 4. miejsce na liście ogólnokrajowej w Austrii, 7. Natomiast nie będzie parlamentarzystą, nie będzie posłem, a otrzymał zadanie budowania ze względu na to, że dla niego bardzo ważnym elementem jest rodzina i wartości chrześcijańskie oraz społeczeństwo chrześcijańskie w Austrii, budowa czy odbudowanie społeczeństwa chrześcijańskiego w Austrii. Otrzymał nową funkcję. Ja w czwartek byłem, rozmawiałem z nim, przeprowadzałem z nim wywiad i poinformowałem, że został przewodniczącym nowo powstałego stowarzyszenia, w zasadzie takiej platformy, możemy powiedzieć, w charakterze stowarzyszenia demokratyczno-chrześcijańskiego, którego to zadaniem jest, on jako przewodniczący, jako prezes, ma zadanie poprowadzenie grupy osób, która będzie bardziej, czy powiedzmy inaczej może, że chrześcijanie, osoby wierzące będą bardziej aktywne obywatelsko, może w ten sposób, prawda? Czyli chodzi o zgromadzenie, jakby zawiązanie jak najszerszego związku między organizacjami chrześcijańskimi, które tak naprawdę do tej pory zajmowały się głównie sprawami ich wiary. A tutaj chodzi o to, żeby chrześcijanie, łącząc się czy gromadząc się, mieli większy wpływ na to, co się dzieje w kraju, wśród obywateli, bo przypomnę taką małą troszkę anegdotę na koniec. 1 października została wprowadzona tak zwany zakaz noszenia burki, prawo burki, które to, żeby wyglądało poprawnie, zostało zamienione na prawo zakazywania zakrywania twarz. Doprowadziło to do tego, że wśród pierwszych 100 ukaranych tylko 60 osób miało faktycznie tą burkę. Pozostałe osoby to były osoby, które miały twarz zakrytą szalem, tudzież no jak teraz mieliśmy bardzo śmieszną sytuację, kiedy Mikołaj dostał karę 150 euro, ponieważ był cały zakryty i nie chciał się odkryć, że tak powiem. Także to są te absurdy, na które, jak zauważamy, do tego dochodzi, że nie ma kontaktu bezpośrednio ze społeczeństwem i obywatelstwo nie ma mocnego wpływu na to, co ustala państwo, czy też odpowiednie organy.
Tyle. Andrzej Kępa z Wiednia, i w Wiedniu, i w Warszawie. Minęła minuta po 8:00. W przypadku Wiednia oznacza to pewnie kolejną dobrą kawę. W naszym przypadku radiowym oznacza to Antoniego Opalińskiego. A Antoni jest pobudzony, więc może robić tutaj za kawę. Dodatkowo pobudzają go gazety, które przyniósł i zaraz państwu przedstawi. My z Maciejem Kożuszkiem żegnamy państwa. Dziękuję jeszcze bardzo. Wrócę w przeciwieństwie do Macieja, który udaje się do innych, ciekawszych i mniej porannych zajęć.
Może pan redaktor też jeszcze kiedyś wróci.
Bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję za zaproszenie.